A my łączymy się teraz z Warszawą. Studio Radia Wnet na 5. piętrze w budynku Pasty. Tam jest Łukasz Jankowski.
Oczywiście jestem i czekam na Państwa. Zaraz w studio pojawi się gość, pan Robert Winnicki, lider Konfederacji, ale zanim to nastąpi, to kilka informacji ze świata, żebyśmy nie zapominali, że też na świecie dzieją się ciekawe rzeczy. Obliczono prawie 100% głosów w wyborach w Hiszpanii. Wygrywa partia socjalistyczna, ta do tej pory rządziła Pedro Sancheza, ale ma mniej głosów niż przed wyborami. Prawdziwym zwycięzcą jest prawicowa partia Vox, która podwoiła swój udział mandatów w Izbie Niższej hiszpańskiego parlamentu, więc pad w polityce w Hiszpanii będzie jeszcze większy niż przed wyborami 10 listopada. Co do naszego świętowania Święta Niepodległości, to my jesteśmy już po uroczystym złożeniu wieńców przez prezydenta pod pomnikami Ojców Niepodległości. Przy okazji pomnika Wincentego Witosa doszło do zabawnej sytuacji. Spotkała tam się delegacja PSL-u z panem prezydentem, wspólnie prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz i pan prezydent Andrzej Duda odśpiewali Rotę i miło się rozeszli. No tyle było więcej pikanterii, że najprawdopodobniej obydwu panów spotka się w kampanii prezydenckiej i będą startować przeciwko sobie. Tak wygląda przebieg uroczystości Święta Niepodległości w Warszawie, a w studiu już jest gość Robert Winnicki, poseł na Sejm i lider Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
To dla Pana jakie uczucia i jakie myśli wiążą się z 11 listopada?
Radość i zobowiązanie. Radość, święto i zobowiązanie, ponieważ niepodległość to jest nie tylko wspomnienie, nie tylko pamięć historyczna, a nawet nie przede wszystkim wspomnienie, pamięć historyczna, a przede wszystkim zadanie, zobowiązanie do tego, żeby budować państwo suwerenne politycznie, gospodarczo, kulturowo.
101 lat, dużo czasu upłynęło od tych wydarzeń z 11 listopada, ale w naszej kulturze to jest znacznie bliższe niż chociażby powstanie styczniowe, czy powstanie listopadowe. Jednak bohaterowie niepodległości, Roman Dmowski, Józef Piłsudski, Wojciech Korfanty, Wincenty Witos, już wspomniane, to są osoby, które jakby bardziej na naszą świadomość, także polityczną, oddziaływują.
Tak, co więcej, ciągle żyją w Polsce osoby, które nawet miały styczność z tymi postaciami, ponieważ to były osoby, które jeszcze w wieloleciu międzywojennym były czynne. A co więcej, żyją osoby, tak jak uczestnicząca w dzisiejszych naszych uroczystościach, pani kapitan Maria Mirecka-Loryś, które nie pamiętają, bo miała 2 lata, ale które były na świecie już, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość w 1918 roku. Jest to doświadczenie szczególnie istotne dla nas, ponieważ tak naprawdę druga RP po okresie zerwania tej ciągłości państwa polskiego, to suwerenne państwo polskie wyrosłe w zupełnie nowych okolicznościach już po tych przemianach XIX-wiecznych, czyli w zupełnie innej rzeczywistości niż w XVIII wieku. I to jest to dziedzictwo też, do którego możemy się w największym stopniu, najbardziej współczesne dziedzictwo, pomijając czasy komunizmu, do którego możemy się odwoływać.
Pan jest szefem czy liderem ruchu narodowego, który wchodzi w skład Konfederacji. Jarosław Kaczyński, osoba, która bardzo ściśle nawiązuje do myśli marszałka Józefa Piłsudskiego. To jest tak, że te postacie, które tworzyły naszą niepodległość, te postacie, które były liderami stronnictw politycznych w drugiej RP, cały czas oddziaływują na wyobraźnię współczesnych polityków.
Tak, zwłaszcza te elementy, które są ponadczasowe. Te elementy, które w sposób ponadczasowy wynikają z pism wielkich postaci. No tutaj jakby pisarstwo Dmowskiego jest czymś nie tylko ponadczasowym, ale zajmuje pokaźną półkę w bibliotece domowej od myśli nowoczesnego Polaka, które nie są przecież tylko i wyłącznie analizą jakąś historyczną czy bieżącej sytuacji politycznej. To jest wykład, szkoła myślenia o państwie, o narodzie, która ma olbrzymią ilość ponadczasowych sformułowań.
Pan prezydent, od tego naszą rozmowę zaczęliśmy, zakończył taki obchód po wszystkich pomnikach Ojców Niepodległości. Tam przy każdym składał wieńce od Daszyńskiego po Romana Dmowskiego. Skończywszy, pan też byłby gotowy, żeby pod każdym z tych pomników złożyć wieniec, złożyć kwiaty bez jakichś oporów?
gdybym był prezydentem, to byłbym na to gotów. Natomiast jeśli jestem liderem stronnictwa politycznego odwołującego się do konkretnej idei, to składam wieńce przede wszystkim pod pomnikiem Romana Dmowskiego. Natomiast nie widzę nic złego w tym, co robi pan prezydent, ponieważ państwo polskie powinno odwoływać się do wspólnoty, tak? Powinno tworzyć wspólnotę. Więc niezależnie od tego, że Dmowski zawsze będzie na pierwszym miejscu u mnie, to pełniąc funkcje państwowe, byłbym gotów pod tymi postaciami złożyć oczywiście wiązanki kwiatów.
Bo rzeczywiście 100 lat temu, ponad 100 lat temu wszystkie te organizacje od socjalistów po narodowców, skończywszy o odpowiedziałem, ten apel niepodległej, że trzeba stanąć i tworzyć nowe państwo polskie, państwo w pełni suwerenne.
Państwo w pełni suwerenne, aczkolwiek mam wrażenie, że pokutuje trochę taki mit, że to się odbywało w jakiejś takiej sielankowej, kordialnej atmosferze wzajemnego zrozumienia, porozumienia i że tam nie było bardzo mocnych sporów politycznych i że nie było ogromnego rozdźwięku pomiędzy poszczególnymi stronnictwami. No był ogromny rozdźwięk, były ogromne dążenie, cel do suwerenności oczywiście był ten sam wśród wszystkich tych wymienionych postaci i tych ruchów, które formowały. Oczywiście największe walne tutaj zasługi to zasługi Narodowej Demokracji z Romanem Dmowskim, który obudził w największym stopniu naród i przede wszystkim właśnie Józefa Piłsudskiego i jego ruch, chociaż te dążenia były w dużej mierze jakby o wektorze politycznym przeciwstawnym w ciągu I wojny światowej, to trzeba też o tym pamiętać. Tam,
sytuacja geopolityczna i ta światowa była
tak,
skomplikowana.
Była skomplikowana, niemniej ten cel był rzeczywiście wspólny i to, co można wyciągnąć z tego doświadczenia I wojny światowej roku 1918, no to przede wszystkim ten, że jeśli polityka polska ma być jakkolwiek skuteczną na jakimkolwiek odcinku, to powinna dążyć do rzeczywiście posadowienia na pewnym konsensusie tych spraw najbardziej pryncypialnych.
A czy teraz, 101 lat później, możemy powiedzieć, że są bardzo ostre spory, bardzo ostre różnice, poglądy na to, jak ma Polska wyglądać, ale jednak cel jest wspólny. Możemy powiedzieć, że od partii, od Konfederacji, a na partii, bo ja wiem, razem skończywszy, te wszystkie partie jednak mają na myśli dobro wspólne, czy to już nie jest tak sielankowo?
Obawiam się, że pomimo tego, że spory, wbrew panującej opinii, są mniej ostre niż w dwudziestoleciu międzywojennym, bo te spory naprawdę są mniej ostre niż w dwudziestoleciu międzywojennym, niezależnie od tego, jaka jest percepcja niektórych naszych rodaków na ten temat, to obawiam się, że podstawa jest dużo mniej wspólna. Dlatego, że suwerenności państwowej nikt wtedy nie funkcjonował. Dzisiaj bardzo duża część sceny politycznej tak naprawdę poddaje w wątpliwość istnienie suwerennego, kontrolującego swoje procesy państwa polskiego, które nie ceduje tej suwerenności na przykład do Brukseli w najważniejszych obszarach. To pierwsza rzecz. A druga rzecz, no to jest kwestia też tożsamości, tak? No nie ma państwa narodowego, państwa polskiego suwerennego bez tożsamości narodowej, bez jego fundamentów kulturowych. Niezależnie, czy ktoś jest, nie wiem, wierzący, niewierzący, czy ktoś jest, czuje się bardziej związany, czy mniej to z kulturą narodową, no to nie może zaprzeczać tym podstawowym zasadom i wartościom, ponieważ nie istnieje polityka polska, jeśli nie istnieje wspólnota, która może się odwołać do rodzenia kulturowego, do korzeni, do rodzenia duchowego również. I dlatego dzisiaj uważam, że pod tym względem sytuacja jest niestety gorsza niż w dwudziestoleciu międzywojennym.
Wczoraj wieczorem w Warszawie na Placu Piłsudskiego Jarosław Kaczyński mówił, że przed polskim narodem stoi wielka misja dziejowa, to jest ochrona fundamentów cywilizacji chrześcijańskiej.
To prawda. Na poziomie deklaratywnym z tym, co mówił wczoraj Jarosław Kaczyński, właściwie trudno polemizować. Oczywiście słowa. Chciałbym widzieć trochę więcej czynów w tym zakresie niż tylko słowa, w zakresie ochrony rodziny, ochrony porządku konstytucyjnego, nietolerowania gender studies na uczelniach, a nie rzucania się rejtanem, jak mówi pan wicepremier Gowin w ich obronie, w działań bardzo konkretnych właśnie zmierzających do tego, żeby ten ład kulturowy w Polsce rzeczywiście ustanowić i żeby go bronić aktywnie za pomocą również instytucji państwa, a nie tylko o tym opowiadać na wiecach.
Dzień jest świąteczny, więc zachęca do tematów nieco bardziej ponadczasowych niż bieżąca polityka. Panie prezesie, panie pośle Robert Winicki w studiu Poranka Wnet. Kwestia związana z oceną 300 lat III Rzeczpospolitej. Mamy 101 lat niepodległości, 30 lat naszej obecnej państwowości. Po obaleniu komunizmu możemy być zadowoleni i szczęśliwi z tego, co udało nam się zbudować przez 30 lat.
Są powody do zadowolenia związanego z tym, że Polacy to naród niezwykle ambitny, inteligentny, pracowity i zaradny. To niewątpliwie widać na terenie całej Polski i ja pamiętam pierwsze lata, jako tam dziecko, powiedzmy 6, 7, 8 latek, jak wyglądała Polska i jak się zmieniła przez te 30 lat, jak ludzie wokół nawet swoich domów obejść potrafią jakby zmienić rzeczywistość. Ale jeśli chodzi o świadomość polityczną, siłę państwa, sprawność administracji, sprawność instytucji państwowych, usług publicznych, sprawność służb państwowych, siłę armii, zdolność elit do myślenia kategoriami szerokimi geopolitycznymi, no to to nie jest dobrze w moim przekonaniu. To znaczy ta państwowość moim zdaniem jest, jakoś tam funkcjonuje, ale elity nie bardzo dojrzały przez te 30 lat. I dlatego mam poważne obawy co do trwałości tej konstrukcji. Uważam, że potrzeba tutaj zdecydowanej przebudowy, również takiej mentalnej, również odejścia od tych paradygmatów, które zgubiły i pierwszą i drugą RP, polegania na obcych, nie budowania silnego państwa, pewnym takim lekkoduchostwie w polityce międzynarodowej.
101. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę w roku 1918, no i w 30-lecie III Rzeczpospolitej największe wyzwania nie za 23 lat, ale na teraz, za 3, za 5 lat, jakie są największe niepokoje, niebezpieczeństwa i wyzwania, to jest przed naszą ojczyzną.
Żeby Polska była suwerenna i bezpieczna, potrzebne są z grubsza trzy rzeczy, to naprawdę totalnie generalnie, ale trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, siła wewnętrzna naszego państwa. Siła wewnętrzna naszego państwa bierze się z tego, o czym mówiłem przed chwilą, czyli że sprawności jego siły, instytucji, świadomości i tak dalej, ale również spójności kulturowej, religijnej, etnicznej, więc masowa imigracja, której Polska dzisiaj doświadcza, jest dzisiaj tutaj największym wyzwaniem. Również degrengolada kulturowa i zmiana obyczajowa jest fundamentalnym wyzwaniem. Drugi element to silna własna armia zdolna do samodzielnej obrony kraju. Nie wojska obce jako podstawowy gwarant bezpieczeństwa, ponieważ nim nie są. Ponieważ sojusze się kończą, sojusze się zmieniają, sojusze się wyczerpują, sojusznicy zdradzają. Silna własna armia, gotowa do wojny od jutra i polityka zagraniczna stale gotowa do tego, żeby groźbę wojny odsuwać jak najdalej. To znaczy polityka wielowektorowa, polityka taka, jaką dzisiaj uprawia wiele państw Zachodu, które z jednej strony są w NATO, rozwijają relacje na kierunku zachodnim i są też w Pekinie, są w Chinach, podpisują traktaty, podpisują dobre kontrakty, nie zdają się wyłącznie na jedną nogę, ponieważ wiedzą, że to jest złudne. Polityka wielowektorowa, świat staje się wielobiegunowy. Świat, wiele mocarstw aspiruje do roli regionalnych czy ogólnoświatowych centrów i my musimy balansować te siły. Musimy sobie zdawać z tego sprawę.
O 13.30 z ronda Romana Dmowskiego wyruszy kolejny marsz niepodległości. Pan nie jest jakby nie organizuje wprost tego marszu, ale zawsze pan...
Jestem w Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości. Od kilku lat już bezpośrednio go nie organizuję, bo inne obowiązki polityczne
ale
zajmują.
Ale jest pan jedną z twarzy, jednym z liderów, który ten marsz tworzył i, tak. I w tym roku też pewnie pan w nim będzie uczestniczył.
Będę w nim uczestniczył oczywiście jak co roku i wszystkich serdecznie zapraszam, kto jeszcze może dojechać w ciągu tych kilku godzin do Warszawy.
Z Krakowa pociągiem 2,5 godziny.
I jeszcze tak, jeszcze nawet z Krakowa można dojechać. I proszę państwa, Marsz Niepodległości stał się tradycją narodową i bardzo dobrze. Myślę, że jest w tym nasza zasługa, nieskromnie powiem, żeśmy inną rangę nadali świętowaniu niepodległości Polski, że właśnie z kostiumu historycznego wyszliśmy do dyskusji o żywotności narodu, o sile tradycji, tożsamości narodowej i o tym, czym tak naprawdę suwerenność jest. I bardzo się z tego cieszę.
To na koniec w tym roku nie będzie ani prezydenta, ani przedstawicieli władz centralnych rządu. To dobrze, to źle, że ten marsz idzie trochę samodzielnie, trochę tak na własną rękę, nie pod auspicjami państwa.
No, chodzi tak 10 lat. W zeszłym roku zapowiedziano nam, że wyjątkowo rząd chce się włączyć na stulecie. Rzeczywiście był to wyjątek. Nie widzę powodu, dla którego państwo miałoby zawłaszczać wszelkie przejawy społecznej, narodowej aktywności oddolnej, jeśli coś to jest, byłoby sprzeczne chociażby z katolicką zasadą subsydiarności. Państwo wkracza tam, gdzie sobie obywatele nie mogą dać rady. Jak sobie dają radę i dają sobie znakomicie, coraz lepiej, to państwo nie musi tam wkraczać.
Na koniec przypomnijmy wszystkim hasło, pod jakim w tym roku wyrusza Marsz Niepodległości.
Miej w opiece naród cały. Hasło odwołujące się do oczywiście znanej pieśni religijnej, do pieśni i do tradycji, do tożsamości. Uważamy, że ten szaniec obrony tożsamości, tak jak powiedziałem, spójności kulturowej, religijnej, etnicznej naszego narodu jest dzisiaj fundamentalnym zagadnieniem, o którym musimy mówić.
Na Marsz Niepodległości o godzinie 13:30 na rondzie Romana Dmowskiego w centrum Warszawy przy Metro Centrum zapraszał i zachęcał Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, jeden z liderów Konfederacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
A my mamy godzinę 9:50 na zegarach w Warszawie i w Krakowie. Słuchają państwo Poranka Wnet, a w Londynie jest godzinę wcześniej, jest 8:50 i tymczasem żyje Krzysztof Skowroński.
I błękitnym niebem. Poranek w Londynie bardzo deszczowy, teraz niebo jest błękitne i robi się coraz cieplej. Chodząc po Londynie, nie tylko byliśmy w Ognisku Polskim, w rozmaitych polskich miejscach, ale też w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym POSK. I tam przywitała nas zapowiedź koncertu Agi Zarian 17 listopada o godzinie 18:30. Ten koncert się rozpocznie. Bilety w cenie 20 euro, jeżeli przez internet 18, jeżeli ktoś jest studentem, tylko 10 funtów za te bilety oczywiście zapłacimy, bo Brytyjczycy nie przyjęli przecież wspólnej waluty europejskiej. Tutaj są funty. A my posłuchamy w poranku z Londynu Agi Zarian, mieszkanki Saskiej Kępy. Śpiewała Aga Zarian, która 17 listopada w POSK-u będzie miała swój koncert i swój dzień POSK. 4 piętra, 2 restauracje w podziemiu, klub jazzowy i właśnie w tym klubie jazzowym Aga Zarian wystąpi, ale my słuchamy Poranka Wnet, słuchamy właściwie specjalnego dnia z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. 101. rocznica odzyskania niepodległości, ale też pierwsza rocznica nadawania Radia Wnet w eterze w Warszawie i w Krakowie, Radio Dwóch Stolic i Radio Dwóch Prędkości. Przez ten rok uruchomiliśmy kilka studiów. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Dzisiaj uroczyste otwarcie studia w Londynie, ale studio mamy w Wilnie, w Bejrucie, w Kijowie, w Dublinie, w Lwowie i dziś też mamy nadzieję, że się uda taki specjalny, wspólny most radiowy między Radiem Wnet a Radiem Deon w Chicago i wtedy będzie nas słychać i w Warszawie, i w Krakowie, i w 5 amerykańskich stanach. Proszę słuchać Radia Wnet, bo oczywiście z Warszawy relacje z Marszu Niepodległości, relacje z Placu Piłsudskiego, z Pałacu Prezydenckiego, to wszystko dzisiaj w Radiu Wnet będą państwo mogli usłyszeć. A teraz patrzymy na zegarek, jest godzina 8:56 w Londynie, 9:56 w Warszawie.
Przegląd prasy.
I zaglądamy do brytyjskich dzienników. Jan Oleński.
Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Spoglądam na wiele tytułów, które można tutaj w Londynie i w Anglii kupić i czytać z lokalnej prasy. Wszystkie dominowane są zdjęciami królowej Elżbiety II, która wczoraj wraz z innymi Anglikami wspominała dzień zawieszenia broni. Natomiast tak szukając jakiegoś tytułu, w którym akurat ta informacja sensacja, nie wybija się naprzód. Mamy gazetę The Sun, czyli taki bardziej tabloidowy dziennik lokalny, gdzie na pierwszej stronie nie królowa, nie polityka, a najmniejsze bliźniaki na świecie. Moje mini cuda, tak o nich mówi Talia. Matka urodziły się mając 23 tygodnie i tak jak powiedziałem, to są najmniejsze bliźniaki na świecie. Temu nie będziemy poświęcać więcej czasu. Teraz przenosimy się do gazety Metro, gdzie na pierwszej stronie taki tytuł: The Poppy Parade Ambush. Podczas parady maków, czyli tej parady upamiętniającej dzień zawieszenia broni tutaj na całym świecie, 11 listopada, choć Anglicy świętują to w dzień wolny, czyli w niedzielę. Podczas takiej parady w mieście Eccles w Salford bezdomny strzelał fajerwerkami w trakcie tych 2 minut ciszy poświęconych wspomnieniu poległych i tym zaburzając ten spokój, tę ciszę i ten moment skupienia, 38-letni mężczyzna został aresztowany przez policję. Czy coś jeszcze w gazecie Metro? Przeglądam, ale tutaj przyglądamy się, jest kontest popularności w rodzinie królewskiej i wspomnienie wczorajszego dnia, ich uczestnictwa. Warto zwrócić uwagę, że wczoraj pierwszy raz od dłuższego czasu, odkąd książę Harry przyznał się, że ciężkie ma relacje ze swoim bratem, księciem Williamem. Teraz po raz pierwszy są widziani publicznie podczas tej parady i takie zdjęcie możemy znaleźć na trzeciej stronie. Wyjątkowa też rzecz, pierwszy raz królowa angielska, królowa brytyjska Elżbieta II nie złożyła kwiatów pod pomnikiem, natomiast zrobił to książę Charles. Przenosimy się z gazety Metro do The Times, gdzie mamy informację o tym, przedwyborczą w Anglii. Partie ścierają się, kiedy dochodzimy do wniosku, że jeżeli Corbyn, tutejszy jeden z tutejszych kandydatów, wygra, jego wydatki na to, że w kraju wzrosną do około tryliona funtów, co pogrąży kraj w ekonomicznym kryzysie. Pozwolę sobie tutaj krótki fragmencik poczytać po angielsku. Parties clash over claim Corbyn will spend £1 trillion pounds. Labour would cause crisis within months, czyli kryzys w ciągu miesięcy mógłby nastąpić, jeżeli partia Labour dotrze do władzy. O tym pisze Oliver Wright na pierwszej stronie The Times. Dalej mamy polski wątek w Financial Times, czyli dodatku o finansach i ekonomii do gazety The Times. Polish Premier hits at Macron over NATO, czyli polski prezydent krytykuje, uderza w Macrona w stosunku do sprawy NATO. Francuski prezydent został określony jako nieodpowiedzialny przez naszego premiera, ale to wszystko chodziło o jego wypowiedź, w której powiedział, tutaj czy cytuję po angielsku: NATO was suffering brain death and questioned the security alliance commitment to mutual defense. Czyli powiedział, że NATO jest, nie wiem jak to dokładnie... Tak, jakąś śmierć mózgową, no po prostu niedorozwinięte po prostu, nie myśląc o i nie stara się o te wspólne commitment, zobowiązania, tak.
Z tym, co się dzieje na świecie.
Obronne. Więc to jest polski wątek, możemy przeczytać pokrótce, co Mateusz Morawiecki powiedział do pana Macrona i dlaczego. Tutaj jeszcze cytat Mateusza Morawieckiego po angielsku. I think it's worth asking why certain aspects not look as we wish. No i dlaczego właśnie możemy sprawdzić tam. Teraz The Daily Telegraph i tutaj znowuż królowa na pierwszej stronie, ale ciekawa informacja o tym, że Boris Johnson zamierza znieść prawo, które dotyczy weteranów, szczególnie tych weteranów irlandzkich, aby w sprawie których toczy się wiele spraw. Chodzi o...
Chodzi o nowe prawo, które ma być wprowadzone, ponieważ jak do tej pory byli żołnierze w Wielkiej Brytanii zostają bardzo często porzuceni i uważają, że ich prawa, jako byłych emerytowanych żołnierzy nie są przez państwo w jakiś sposób respektowane. Boris Johnson bardzo dużo już wcześniej mówił o tym, że należy zwrócić żołnierzom ich godność. Jest to bardzo ważny moment właśnie, że w tej chwili dużo się o tym mówi. To nie jest chyba tylko kiełbasa przedwyborcza. Wygląda na to, że za tym pójdą konkretne rozwiązania. O ile wiem, również i partia lejberzystowska dużo na ten temat mówi, jeżeli chodzi o wsparcie finansowe byłych żołnierzy, o podniesienie uposażeń wojskowych i troszeczkę inaczej, z innego punktu widzenia do tego podchodzi właśnie partia konserwatywna. Oni chcą przede wszystkim zadbać o emerytowanych żołnierzy.
I to jest bardzo ważne. Z nami przy mikrofonie Aleks Sławiński, który mieszka tutaj na co dzień, wie, kojarzy konteksty nieco lepiej, więc wspomaga nas tutaj, tłumacząc te zawiłe kwestie lokalnych problemów. Ale w The Daily Telegraph jeszcze kilka ciekawostek. Między innymi urządzenie Alexa, wyprodukowane przez Amazon, tak zwany Digital Assistant, ten system, o którym prawdopodobnie mogli państwo już słyszeć, nie tylko teraz będzie uszami, ale też ma zyskać oczy, więc będzie widział. A są zastrzeżenia, że ten właśnie system, kiedy z niego nie korzystamy, mimo to nagrywa i zbiera informacje o nas, więc śledźmy to, gdzie ta technologia nas zaprowadzi. A na pierwszej stronie także informacje, na pierwszej stronie The Daily Telegraph informacje ze świata, gdzie hodowcy herbaty z Wielkiej Brytanii, którzy hodują ją w Kenii, mogą spodziewać się inwazji na swoje farmy. Tak wynika z tego, co powiedział gubernator Carrico County w Kenii. Przestrzegł brytyjskich uprawców, że jeżeli brytyjska korona, czyli Królestwo Brytyjskie, nie zapłaci biliona, czyli miliarda funtów, żeby odpłacić za to, za te ich imperialne abuse, znowu brakuje mi słowa.
Za ich wykorzystywanie, można powiedzieć, ponieważ temat imperializmu brytyjskiego jest bardzo popularny wśród wielu byłych kolonii brytyjskich. Dużo się mówi o tym, że Brytyjczycy rabowali, grabili, wykorzystywali i ucieśniali wiele narodów. Dzisiaj bardzo popularnym tematem jest na przykład roszczenia polskie w stosunku do Niemiec, w stosunku do tego, co działo się w czasie II wojny światowej. Takie same roszczenia możemy widzieć wśród wielu krajów postkolonialnych w stosunku do korony.
I tu właśnie przykład takich roszczeń w stosunku do, w Kenii, do uprawców herbaty. Oddaję głos Krzysztofowi Skowrońskiemu, bo też zaraz przenosimy się z Londynu przez Warszawę do Wilna, ale o tym więcej Krzysztof Skowroński.
To za chwilę Jan Oleński przejrzał prasę. Do przeglądu prasy pewno wrócimy o godzinie 12, kiedy znów Studio Londyn odzyska głos. A teraz w studiu jest Aleks Sławiński i Sławomir Wróbel bierze mikrofon do ręki i odpowie na pytanie, jak często Polska trafia do brytyjskich gazet i w jakim kontekście, czy jesteśmy krajem demokratycznym i wolnym, czy też częściej gazety brytyjskie piszą o tym zniewoleniu i autorytarnym systemie w Polsce.
Polska nie trafia zbyt często do gazet w kontekście politycznym, natomiast jeśli trafia, no to zazwyczaj są to faktycznie niepozytywne informacje. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest przedstawiany jako totalitarny, jako reżimowy, natomiast nie przejmowałbym się tak mocno, jeśli chodzi o opinię publiczną, gdyż Brytyjczycy tak naprawdę dla nich to są marginalne informacje. Jak widzimy, nie boją się polskiego reżimu, przyjeżdżają bardzo tłumnie, o czym dzisiaj już też między innymi pan redaktor mówił, do miasta Krakowa i do innych miast w Polsce. Brytyjczyków tak naprawdę w gazetach najczęściej interesuje humor, stosunki pomiędzy Meghan i Kate i tym podobne informacje.
I dlatego między innymi była bardzo ważna wystawa w Londynie, Światowe Targi Turystyki.
Tak, w poprzednim tygodniu, bo Londyn jest też w jakiś sposób stolicą, a na pewno jednym z głównych centrum świata. Odbywa się tutaj wiele tego typu wydarzeń i World Travel Market, Światowe Targi Turystyczne, należą do jednych z największych tego typu wydarzeń, eventów na świecie. Teraz była w ogóle jubileuszowa edycja tychże targów. 41. odbyły się w 1980 roku. Wtedy wystąpiło w nich 51 krajów, około 250 wystawców i odwiedziło ich 9 tysięcy widzów. Po tych 40 latach w tym roku wystąpiło 182 kraje, ponad 3,5 tysiąca wystawców i na targach było ponad 50 tysięcy odwiedzających. Zawarto jednocześnie kontrakty, które się wycenia na prawie 3 miliardy funtów. Było również polskie stoisko na tychże targach. Promowały się tam takie miasta jak między innymi Lublin, Kraków, Warszawa, Sopot, Gdańsk. I muszę powiedzieć, że było to bardzo ładne stoisko. Polacy posiadali bardzo ładne katalogi z bardzo ładnymi zdjęciami. Jedyne, do czego mógłbym mieć może jakieś pretensje z pozycji dziennikarskich, to to, że takich stoisk było tam 85%. Może, które miały też bardzo piękne katalogi z bardzo pięknymi zdjęciami. Natomiast tak naprawdę, jeśli chodzi przecież o stronę dziennikarską, to chodzi o to, aby przykuć czymś innym uwagę i to wyśmienicie robiła na przykład Wielka Brytania, pokazując królową, rycerzy czy Jamesa Bonda. To robiła Belgia, pokazując smerfy. To robiła Wenecja, pokazując piękne panie w sukniach weneckich z karnawału. To robiła również przede wszystkim Afryka jako kontynent, Azja jako kontynent. Było słychać właśnie na tych stoiskach afrykańskich, azjatyckich, że tam jest życie. Tam były tańce, śpiewy, kolorowe stroje, tam była zabawa. Zupełnie inaczej, to faktycznie była duża dysproporcja pomiędzy tym, co się działo na tych stoiskach europejskich, a tym, co się działo w tamtej części świata. Z punktu widzenia widza na pewno dużo bardziej atrakcyjna była właśnie ta część azjatycko-afrykańska.
Powiedział Sławomir Wróbel.
Też jeśli mógłbym dodać jeszcze, polecałbym też na polskim stoisku w przyszłości może zachęcanie innymi specjałami polskiej kuchni, bowiem w tym roku częstowano kanapkami z Tesco.
To rzeczywiście jest ważne. Sławomir Wróbel, organizacja, czy założyciel organizacji Great Poland, gość Poranka Wnet i gość specjalnego programu Radia Wnet z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości. Aleks Sławiński jest i pozostanie z nami. Pytanie na temat cenzury w brytyjskiej prasie wisi w powietrzu, bo pewno mamy coś na ten temat do powiedzenia. Krótko.
Tak, oczywiście. Dosyć dużo mówi się ostatnimi czasy o tym, że brytyjskie media nie tylko są zbiasowane, czyli nadają tylko w jedną stronę w polityce, ale również właśnie, że wisi nad nim widmo cenzury. Wielka Brytania jest krajem, który stał się dziesiątki lat temu symbolem wolnych mediów i setki lat temu symbolem wolnego słowa. Okazuje się, że dzisiaj możemy mieć to wolne słowo troszeczkę zagrożone. Szczególnie jeżeli, tak jak podczas przeglądu prasy, porównujemy artykuły, widzimy, jak bardzo one potrafią się między sobą różnić i jak bardzo czasami używa się poprawnego języka.
Mamy nadzieję, że tym symbolem wolnego słowa kiedyś w przyszłości będzie Radio Wnet, Radio Dwóch Prędkości, Radio Dwóch Stolic, które dziś nadaje z Londynu, z Wilna, z Sydonu, z Kijowa, z Dublina, z Lwowa i z Chicago. Oczywiście studio w Warszawie jest bardzo ważne, bo tam bije serce Radia Wnet, ale teraz mam nadzieję, że mamy połączenie z Wilnem. Studio Wilno, Agata Antoniewicz. Dzień dobry, Agato.
Dzień dobry, dzień dobry. Studio Wilno jest, czeka i wszystkich pozdrawię. Oczywiście będziemy zaraz nadawali audycję z samego serca, czyli z hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćko. I będziemy mówić o tym, co jest ważne w tym dniu 11 listopada, 101. rocznicy odzyskania niepodległości polskiej. No i co tam w Warszawie i co tam w Londynie?
W Londynie niebo niebieskie nad nami, dzień zapowiada się bardzo, bardzo piękny. Opowiadaliśmy o tym, co w Londynie, więc z wielką ciekawością przeniesiemy się teraz do Wilna i do studia w Wilnie, którego gospodarzem jest Agata Antoniewicz.